jak patrzę na nasz skład, to to jest taka piosenka chyba Danuty Rin. Gdzie te chłopy? Moglibyśmy zaśpiewać. Jest niestety porażka naszego społeczeństwa, że ci, którzy najbardziej są odpowiedzialni za rodziny i małżeństwa, najmniej mają ochoty na to, żeby się tego uczyć. Oczywiście z szacunkiem do was, chłopaki, że jesteście i także to fajnie, że jesteście, ale jesteście generalnie resztką. Marginesem, tak. Taki Artur od nas z kościoła zaczął chodzić na, nie wiem, czy to jest terapia, takie spotkania, szkolenia dla rodziców, nastolatków, tak?
Nie tylko, jak budować swoją więź z dziećmi.
Jak budować swoją więź z dziećmi, szkoła.
Takie warsztaty zaproponowała.
Tak, i na 40...
Na 12 osób jest on jedynym.
Na 12, ja już... Właśnie ja mam tendencję, jestem pastorem, więc mam tendencję do wyolbrzymiania. Dlatego moja żona tu jest, bo ona będzie mówiła, jak było naprawdę. Także ja mam wykład, a potem Gosia będzie wszystko wam mówiła, jaka jest rzeczywistość. Ale czy nie lepiej to by brzmiało, jakbym powiedział, że na 40 osób 39 to kobiety, jeden facet? Bardziej przemawia? Tak, dlatego ja w tym związku jestem pastorem. Słuchajcie, nie wszyscy nas znają, więc tak króciutko tylko powiem, że jesteśmy z Żyrardowa, z Kościoła Chrześcijan Baptystów, co uważam za, z czego jestem bardzo dumny. Jesteśmy, znamy się 21 lat z Gosią. Też jakby poznaliśmy się w momencie, kiedy ja się nawróciłem. Gosia już była nawrócona. Znaczy tak jej się wydawało. Potem jak ja się nawróciłem, to wszystko tam jej wyjaśniłem, jak to powinno być. Tak, więc tyle się znamy. Małżeństwem jesteśmy 14 lat z haczykiem, 14,5. Tak, i tyle samo w zasadzie jestem w takiej samodzielnej służbie duszpasterskiej. Czyli w momencie, kiedy weszliśmy w małżeństwo, zaczęliśmy budować małżeństwo, w tym samym momencie też wszedłem w służbę taką samodzielną, duszpasterską w Żyrardowie. Stamtąd pochodzimy. No i generalnie jest dobrze. Dobrze. Słuchajcie, jeśli chodzi o te nasze wykłady, to faktycznie większość albo część tego, co zamierzam, o czym zamierzam wam mówić razem z moją żoną, mówiłem już na w Żelechowie, to tam były wykłady dla misjonarzy czy liderów Kościoła Bożego bez Chrystusa, bo jest też Kościół Boży w Chrystusie, więc... Nie, to nazwa mówi za siebie. Nie ma żadnej insynuacji. Tak, ale więc taki jest mój plan. Natomiast jak Duch Święty nas poprowadzi, bo myślę, że to jest najważniejsze, to co wy potrzebujecie w tym czasie, w którym jesteście i to, co Bóg dla was zaplanował. Więc to jest jakby najważniejsze. Mam nadzieję, że pozwolę Bogu, żeby tak nas prowadził, żeby to było to, co On ma w sercu dla was. Ale generalnie rozumiem, że jesteśmy w temacie małżeństwa i rodziny, tak? Że o to chodziło? Czy Sebastian sobie coś wymyślił? I że w ogóle mieliście inne potrzeby, tak? Chodzi o rodzinę, tak? I małżeństwo. Super. Dobra. I seks, tak? Nie, on, Sebastian nic o seksie nie mówił. Zazwyczaj o seksie nic nie mówi. Nie wiem dlaczego. Okej. Okay. Może pomodlimy się jeszcze chwilę? Wspólnie? Ojcze, dziękujemy Tobie za łaskę Twoją, którą nam okazałeś w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie, że mogliśmy Ciebie poznać, Panie Boże, że przyszedłeś do naszego życia, Panie, że dałeś nam nowe życie, że nazwałeś nas swoimi, Panie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś obecny w naszym życiu, że możemy na Tobie polegać, Panie, że jesteś naszym wsparciem. Panie, że nigdy nas nie opuściłeś, nie zostawiłeś, Panie. Boże, że chcesz nas prowadzić, Boże. Że możemy też Tobie ufać, Panie, że Ty znasz nasze życie, Panie. Wiesz, gdzie jesteśmy i że potrafisz, Panie, prowadzić nas swoimi ścieżkami, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś naszą siłą, że jesteś naszym wsparciem, kiedy Panie, nie ma tego wsparcia, Boże, kiedy brakuje nam sił, Panie, to, że mamy Ciebie, Boże. Panie, i dzisiaj też tak wyrażamy to, że potrzebujemy Ciebie, żebyś Ty dotykał się nas, Panie, żebyś mówił do nas, żebyś objawiał nam to, Panie, co masz dla nas, dla naszego życia, dla naszych rodzin, dla naszego małżeństwa. Panie, potrzebujemy, Boże, Twojej mądrości, Panie, Twojego słowa, Panie, Twojego oświecenia, Panie. I tak jak tu jesteśmy, Panie, i też dla tych małżonków, którzy zostali w domu, dla naszych dzieci, którzy są w domu, Panie Boże, też o to samo się modlimy, Boże, żeby Twoja łaska nie tylko nas tutaj dotykała, ale też tych, których dzisiaj tutaj nie ma, Boże, a może chcieliśmy, żeby byli, Panie. Prosimy Cię też o Twoją łaskę, Panie. Ty masz moc do nich bardziej tam dotrzeć w domu, niż do nas tutaj. Ty nie jesteś ograniczony, Panie Boże, i masz moc tam im otworzyć oczy. Masz różne sposoby, Panie, żeby dotykać się, Panie, naszych rodzin, Boże. I chcemy Tobie ufać. Chcemy, Panie, polegać na Tobie, Boże. Nie na nas, Panie. Bo czasem tak jest, Ojcze. Ty wiesz, że bierzemy sprawy w swoje ręce. Że chcemy po swojemu coś zrobić. Że chcemy, Panie, urobić tych naszych małżonków, Panie, na naszą modłę. Chcemy coś im poprzekręcać w głowie, Panie. I często to nie działa. I my jesteśmy sfrustrowani, zniechęceni. Panie, ale dziękujemy Ci za to, że możemy ufać, Panie, w moc Ducha Świętego, że my nie jesteśmy Duchem Świętym, ale Panie, chcemy Tobie ufać, Boże, że Ty potrafisz dotrzeć do głębi serca, że potrafisz przemienić myślenie. Panie, też zawsze chcemy zaczynać od nas, Boże, nie od naszych, Panie, współmałżonków, Panie, ale od nas, Boże, żebyś Ty zaczynał swoją pracę w naszym życiu, Boże. Żeby oni mogli zobaczyć, że Ty autentycznie jesteś i działasz w naszym życiu, Boże. I żeby to im otwierało oczy i przyciągało do Ciebie, Panie. O to się modlimy, Panie. Halleluja. Oddajemy Ci chwałę i powierzamy Tobie ten czas w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Jeszcze taka kwestia techniczna. Generalnie jestem otwarty na to, żebyście mogli przerywać w trakcie. Jeżeli ktoś będzie za bardzo przerywał... Słucham? Tak, to wystawimy go ją albo go na dwór. Ale jest taka możliwość, bądźcie na to otwarci, na jakąś interakcję tutaj. I też po każdym wykładzie, nie wiem jeszcze ile ich będzie, na ile będziecie w stanie znieść, czy na ile ja damy radę. Też po każdym wykładzie są możliwe pytania. Więc w trakcie nawet jak się pojawi Wam jakieś pytanie, czy jakiś pomysł, czy coś, o co byście chcieli może pogłębić, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć, to nawet sobie zapiszcie, jeśli macie jakieś notatki, czy coś takiego, to okej? Okay? Czy zauważyliście, o czym ostatnio najwięcej pisze się książek? O uzdrowieniu? A o czym najwięcej? Nie tylko. Nie tylko w tematyce chrześcijańskiej. O relacjach. Generalnie najwięcej byście znaleźli pozycji w dziale życie rodzinne. Naprawdę. Na temat ojcostwa, na temat wychowywania dzieci, na temat jak wytrzymać z teściową. Wszystko w tematyce rodzinnej. Tak? Naprawdę tak jest. I to nie dotyczy tylko kwestii chrześcijaństwa, tak? Czy autorów chrześcijańskich, tych, którzy piszą z perspektywy chrześcijańskiej, ale można powiedzieć świeccy autorzy, świeckie organizacje czy fundacje, powstają takie fundacje stworzone w tym celu, żeby wzmacniać ojcostwo, uczyć, wyposażać mężów, żon, o dzieciach, choćby to, co wspomnieliśmy, szkoły, które wychodzą naprzeciw rodzicom i stwarzają pewne warsztaty. Ja, kiedy chodziłem do szkoły, jedyne, co było stworzone dla rodziców, to zebranie. Tak? Natomiast teraz w szkole, mówię o szkole, do której chodzą nasze dzieci, pomoc wychodzi się z inicjatywą i zadaje sobie pytanie, dlaczego? Skąd to się bierze? W moim przekonaniu jest to Boży palec. Jest to Boże działanie. To Bóg, widząc, co się dzieje w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, tak, chce przeciwdziałać, czy działa, wychodzi z pomocą. To jest Jego działanie, bo Bogu zawsze zależało i zależy i będzie zależało na rodzinie w pierwszej kolejności. I dlatego Bóg tak działa, że chce coś zrobić. To, co wy wyraziliście, żeby mieć taką konferencję, czy dużo powiedziane konferencję, ja żadny mówca konferencyjny nie jestem, ale żeby o tym, nad tym tematem się pochylić, kto to wymyślił? To z Bożego serca pragnienie, tak? Ktoś z was to zobaczył, ktoś to odczuł, to jest Boży pomysł, tak? Więc to tak, jeżeli ktoś by miał wątpliwości, ktoś się zmagał przyjść, no, może gdyby było coś, nie wiem, o czymś innym, to może bym poszedł na coś takiego, tak? Ja wierzę, że jak jesteśmy blisko Boga, tak? Jak jesteśmy blisko Boga, to czujemy w naszym sercu to, co Bóg ma w sercu, tak? A wierzę, że Bóg ma w sercu w pierwszej kolejności troskę o nasze małżeństwo, nasze rodziny. Jeżeli ktoś oddala się od Boga, to się skupia na wielu sprawach, które też są często ważne i potrzebne, tak? Ale nie, często nie najważniejsze. Bożym pragnieniem jest, aby nasze rodziny, a przede wszystkim rodziny chrześcijańskie, żyły w harmonii i błogosławieństwie. To jest Boże pragnienie, aby rodzina była takim miejscem Bożej obecności, gdzie Bóg jest, gdzie działa. To jest jego pragnienie. I zobaczcie, że rodzina jest bardzo ważna w naszym życiu. Ktoś powiedział tak, jeżeli człowiek jest szczęśliwy w domu, to może pokonać wszelkie trudności poza domem. To prawda? Jak nam się w domu wali i to jest ostatnie miejsce, do którego chcemy wracać i pierwsze miejsce, z którego chcemy uciekać, to wszystko nas pokona. Jeżeli nie mamy tej bazy, tak? Natomiast jeżeli mamy bazę i dom jest tym miejscem, które daje mi siłę, wsparcie, motywację, poczucie bezpieczeństwa, to jestem w stanie zmierzyć się ze wszystkim poza domem. Czytałem kiedyś takie fajne porównanie a propos rodziny. Kiedy się urodziłeś, Bóg dał ci łódkę, czyli twoje życie, aby było przygodą przez wszystkie dni, jakie spędzisz na ziemi. Bóg stworzył również port, czyli twoją rodzinę, która ma być dla ciebie bezpieczną przystanią i schronieniem, aby dawać ci odwagę do wypływania w morze. Piękne porównanie, nie wiem, czy się z tym zgadzacie. Ale to wyraża to, jak Bóg myślał, po co stwarzał, po co zaplanował rodzinę. Rozmawialiśmy tutaj z Dorotką przed chwilą, że w naszym zborze od 2 miesięcy mamy grupę terapeutyczną. Przyjeżdża do nas
poszedłem do sklepu po wodę i ich znalazłem. Powiedziałem, że rozpadnie się ich małżeństwo.
Okej. Okay. Dobra motywacja, nie jest zła. Mamy taką grupę terapeutyczną. Prowadzi to duże słowo, ale jest za nią odpowiedzialny brat Andrzej Karczewski z Radomia, przyjeżdża do nas z Radomia, jest i prowadzącym, i uczestnikiem. Jest to grupa dla osób z rodzin dysfunkcyjnych i alkoholowych. I każdy członek naszego zboru powinien przejść tą grupę. W naszym zborze nie ma takiej osoby, która by pochodziła ze zdrowej rodziny i nie potrzebowała uzdrowienia, uleczenia, przemiany myślenia, wypełnienia jakichś deficytów. Każdy z nas to ma, ja jestem pierwszy. Pochodzę z rodziny alkoholowej, obydwoje rodzice alkoholicy do 10 roku życia, libacje w domu, awantury. Potem się nawróciłem. I jak się nawróciłem, myślicie, że Bóg wszystko zrobił? Do dzisiaj są rzeczy, których nawet może nie widzę, a niektóre widzę, a kompletnie nie wiem, jak się za nie zabrać. Rozmawialiśmy o tym z żoną, kiedy tutaj do was jechaliśmy wczoraj. Więc generalnie wychodzimy z domów, które w większości, tak, były po prostu dysfunkcyjne. Na tą grupę terapeutyczną chodzą ludzie, którzy pochodzą z rodzin chrześcijańskich. Tata i mama wierzący, oddani Chrystusowi, kochają Boga. Ale to, jak wychowywali swoje dzieci, niestety nie poszło to dobrze. I oni chodzą na tą grupę, żeby z pewnych rzeczy się uleczyć. I to jest odpowiedź Boga na modlitwę, wiecie? Jedna dziewczyna, która chodzi na tą grupę, która jest z rodziny chrześcijańskiej, mówiła mi, że widziała, że po prostu naprawdę kocha Jezusa, jest Bogu oddana, jest zaangażowana w Kościół, a widziała, że z pewnymi rzeczami sobie nie radzi. Weszła w małżeństwo, jest krótko w małżeństwie, tak? I widzi, że po prostu tam jest wojna, a nie małżeństwo. Nie dlatego, że ona chce, ale po prostu to, jak została wychowana, ten wpływ, to, co wyniosła z domu, tak jest mocne, tak się odzywa, że ona nie jest w stanie tego przeskoczyć. I zaczęła się modlić, tak? Że Boże, ja potrzebuję jakiejś terapii, chcę iść na jakąś terapię. I Bóg odpowiedział. Ja nie wiedziałem, że ona się o to modli. I Bóg odpowiedział. W międzyczasie rozmawialiśmy w wakacje z Andrzejem, że coś takiego byśmy zrobili u nas w zborze. I to poszło. I po prostu, jak ona usłyszała w naszym zborze, że jest taka grupa, będzie taka grupa dla takich osób, dorosłych, dzieci, alkoholików, z rodzin dysfunkcyjnych, to ona widziała, że to jest Boża odpowiedź. Bo Bóg się troszczy o to, że Bóg wie, skąd wyszliśmy, jakie mamy braki, jakie mamy deficyty. Że my często tego nie widzimy, że to, jak żyjemy dzisiaj, to, jak myślimy, to ma swoje korzenie dawno, dawno temu w rodzinie. I my budujemy, wchodzimy w małżeństwo, chcemy budować rodzinę i okazuje się, że to, co sobie zarzekałem, ja nigdy taki nie będę, okazało się, że dokładnie taki jestem. Mimo to, że jestem nowonarodzony, napełniony Duchem Świętym, czytam Biblię od 10 lat, modlę się, chodzę do zdrowego kościoła, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest zdrowy. A ja ciągle, wiesz, wracam do domu i co? I dom weryfikuje moje chrześcijaństwo, prawda? Nie wiem, czy czytaliście ten werset, jak Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, taki, jaki jesteś w domu, taki jesteś naprawdę. To jest w Biblii. Jaki jesteś w domu, taki jesteś naprawdę. Nie jaki jesteś w kościele, na grupie domowej, na konferencję, jak pojadę. Wszyscy mówią, wow, jaki namaszczony pastor. A ja potem wracam do domu i moja żona widzi moje namaszczenie. Znaczy najczęściej go nie widzi właśnie. Taki jestem naprawdę, jaki jestem w domu. I Bóg naprawdę ma staranie o to, żeby nas leczyć. Żeby sprawiać, że nasze chrześcijaństwo zaczyna być autentyczne. Zaczyna być prawdziwe w codzienności. Z moimi dziećmi, z moją teściową i z moją żoną, czy z moim mężem. Tak? Zaczyna być autentyczne, nie kościelne. O to Jezusowi chodzi, bo chrześcijaństwo zostało przeznaczone do codzienności. Chrześcijaństwo jest przeznaczone do codzienności. W domu, w pracy i właśnie z rodziną przede wszystkim. To tam w domu najlepiej widać, czy chodzę z Bogiem. Jeżeli w moim domu nie widać, że ja kocham Jezusa, to nigdzie nie widać. Kiedyś do pewnego ewangelisty przyszedł człowiek i mówi, bracie, czy słyszałeś, że Kowalski się nawrócił? A on mówi, nie słyszałem i jeszcze nie rozmawiałem z jego żoną. Bo to najbliżsi zobaczą. Najbliżsi zobaczą, czy ja naprawdę, czy w moim życiu jest Chrystus. Czy On działa. Więc kiedy otworzymy Boże Słowo, to na pierwszych stronach Biblii czytamy, że Bóg stworzył świat cały. Stworzył Adama i Ewę, czyli pierwsze małżeństwo, i oni mieli mieć dzieci. Wczoraj z młodymi chłopakami rozmawialiśmy tutaj o tym, że to jest rozmnażanie się, to jest najprzyjemniejsze z przykazań, które Pan Bóg nakazał ludziom. Oczywiście, jeśli to jest w Bożych granicach, tak? Oczywiście, jeśli to jest tak, jak Pan Bóg zaplanował, czyli w kontekście miłości i małżeństwa. Bo jak porozmawiasz z kimś, kto był molestowany, zgwałcony, to nie jest przyjemne. Ale jeśli to jest w Bożych granicach, prawda? Ale zobaczcie, Bóg stwarza, na początku Bóg stworzył rodzinę. To był Boży plan A, jak Bóg chciał się objawiać w tym świecie. Bóg nie wybudował budynku, nie przykleił szyldu Kościół Boga Stworzyciela Adama i Ewy, tak? Tylko Bóg stworzył rodzinę. Czyli Bożym planem, Bożym zamysłem było, żeby to rodzina objawiała charakter i naturę Boga, tak? Żeby żyli w harmonii ze Stwórcą, żeby Go poznawali, żeby Go kochali, żeby mieli z Nim relacje i żeby to się roznosiło. Bożym priorytetem była rodzina, nie Kościół. Zanim Bóg cokolwiek powiedział na temat budowania Kościoła, na temat tego, jak powinniśmy być, żyć w pracy, w szkole, na temat prawa, na temat czegokolwiek innego, to Bóg dał zasady, jak budować zdrowe i trwałe małżeństwo i rodzinę. Co to znaczy? Że to było Bożym priorytetem. Rodzina była, jest i będzie Bożym priorytetem. I to się nie zmieni, dopóki Chrystus nie wróci. Dlatego Bóg kładzie na to nacisk, a my dzisiaj, a często diabeł nam w tym pomaga, że po prostu odchodzimy od tego, co jest najważniejsze, zajmujemy się wszystkim, we wszystko jesteśmy w stanie się zaangażować, wszystko jesteśmy w stanie poświęcić, a rodzina gdzie? Poradzą sobie. Rodzina nie jest taka ważna. Rodzina jest ważna i widać to nie tylko na początku Starego Testamentu, ale widać to też na początku Nowego Testamentu. Jak się zaczyna Nowy Testament? Ja wiem, że takie retoryczne pytania, no ale i głębsze pytania zadaje moja żona. Tym się różnimy. Jak się zaczyna Nowy Testament? Rodowodem. Mhm. Troszkę dalej. Dlaczego się zaczyna rodowodem? Bo się zaraz ma urodzić Jezus, ma przyjść Mesjasz na świat. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście nad tym, jakie Pan Bóg mógł mieć sposoby, żeby zesłać Mesjasza na świat. Mogłoby być tak, że kilku rabinów wchodzi sobie do synagogi, patrzy, a tam małe dziecko w koszyku, aniołowie pląsają wokół dziecka. O, Mesjasz! To musi być Mesjasz. Mógł tak Bóg zaplanować? Mógł, prawda? Jak jeszcze Bóg mógł zesłać Mesjasza? Tak, 30 lat, Jan Chrzciciel nad Jordanem głosi, prawda, a tu spada. 30-letni mężczyzna wchodzi. Hej, Jan, zanurzamy się, prawda? Mogłoby tak być? Ale Bóg tak nie zrobił. Why? To po angielsku dlaczego? Dlaczego Bóg tak nie zrobił? Ponieważ Bóg chciał nam przez to powiedzieć coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego, kiedy zaczyna się Nowy Testament, kiedy kończy się, przepraszam, jeszcze tak przeskoczę, kiedy kończy się Stary Testament, jakimi wersetami się kończy? Czego dotyczą? Zwróciliście na to kiedyś uwagę? Zaczyna się Stary Testament rodzina. Bóg stwarza rodzinę, ma swoje plany. Kończy się Stary Testament i Bóg mówi, poślę wam proroka, tak, Eliasza, żeby co zrobił? Żeby czym się zajął?
Zwrócił serce. Na tą rodzinę,
relacja. Tak, dokładnie. Zobaczcie, znowu ten sam Boży zamysł. O co Bogu chodzi? Gdzie Bóg będzie działał? W jakim kierunku? I zaczyna się Nowy Testament i przychodzi Jezus, Syn Boży. Rodzi się w zwykłej, normalnej rodzinie. Rośnie, rozwija się w zwykłej, normalnej rodzinie. Ma tatę, mamę, braci, siostry. Widzicie tutaj zamysł Boga? Że Bóg chce zacząć od rodziny, że Jezus przychodzi do rodziny, przychodząc do mojego życia, rodząc się w moim życiu, chce działać, chce wzrastać, chce być w mojej rodzinie. Dlatego wierzę w to, że rodzina może być największym przedsmakiem nieba na ziemi. Wiem, że trudno w to uwierzyć, bo mamy różne doświadczenia, z różnych domów jesteśmy, różne małżeństwa mamy, i powiecie mi, ty nie wiesz, co mówisz. Ja w to wierzę. Ja się o to modlę. Ja też. To nie jest tak, że my jesteśmy takim małżeństwem, taką rodziną, wiecie, która spadła z nieba. Nie spadliśmy z nieba. Staramy się, tak? Jakby będziemy się dzielić, myślę, dzisiaj różnymi naszymi rzeczami, bardzo szczerze z wami, ale więc będziecie mogli to zobaczyć, sami ocenić. Natomiast Bóg chce, tak, być w rodzinie i sprawić, że faktycznie dom rodzinny jest tym największym przedsmakiem nieba na ziemi. Może tak być? Jesteście ze mną? Macie taką wiarę? Może jeszcze nie macie? Po to tu jestem, żeby was doprowadzić do takiej wiary, żebyście taką wiarę mieli, że jest to możliwe i że to jest nadal Boże działanie, że Bóg naprawdę jest tym bardziej zainteresowany w twoim życiu, niż ty myślisz. Czasem nam się wydaje, bo bojujemy o te rodziny, o swojego męża, o swoją żonę, o swoje dzieci i wydaje nam się, że Pan Bóg nic nie robi. Pan Bóg robi. Może czasami my za bardzo chcemy Mu pomóc. Prawda, żony? Wy potraficie pomóc Bogu, prawda? Wiecie, jak tych facetów urobić, nie? I może dlatego to nie działa. Może dlatego to nie działa. Jestem jeszcze na wstępie. Nie wiem, jak to się dzieje. Okej. A więc widzimy to Boże pragnienie, tak? Żeby być w rodzinie, żeby zaczynać od rodziny. W Ewangelii Marka czytamy taki fragment, jak Pan Jezus przepływa z uczniami na drugi brzeg Morza Genezaret, czy jeziora Genezaret, i wyskakuje wobec Jezusa człowiek, który jest opętany przez legion demonów. Prawda? Znacie ten fragment. Jezus przychodzi, uwalnia tego człowieka i czytamy, że po tym uwolnieniu, po tej służbie Jezusa, ten człowiek siedzi odziany, przy zdrowych zmysłach, jest uwolniony. Tak? I tutaj dygresja bardzo ważna, że jak Jezus kogoś uwalnia, to ten człowiek jest prawdziwie wolny. To jest ważne, żeby dzisiaj to powiedzieć w naszych kościołach, że jak Jezus kogoś uwalnia, to człowiek jest wolny. Bo dzisiaj jest tak, że niektórzy ludzie, różnych ludzi uwalniają w imieniu Jezusa, a ci ludzie są bardziej zniewoleni niż byli. Natomiast jak Jezus działa i prowadzi człowieka do wolności, to ten człowiek naprawdę jest wolny. Tak? To ten człowiek jest wolny. I on jest wolny, ten człowiek, tak? I kiedy myślałem o jego życiu, tam nie za wiele jest napisane o nim. Nie wiemy, jak on ma na imię. Wiemy, jak mieli na imię ci, którzy w nim byli. Tak? Nie wiemy, czy miał rodzinę. Przynajmniej na początku nie wiemy. Później się okazuje, że miał. Prawda? Nie wiemy, czy miał żonę, czy miał dzieci. Na pewno miał rodziców, tak? Na pewno miał bliskich. I kiedy Jezus uwalnia tego człowieka, ten człowiek ma pragnienie, by pozostać przy Jezusie. Pamiętacie to? Ma pragnienie, by pozostać przy Jezusie i chce iść za Jezusem. To jest naturalne, prawda? Ktoś ci pomógł, nikt ci nie mógł pomóc, teraz ci pomógł Jezus, no to chcesz przy Nim zostać. I co Jezus mówi temu człowiekowi? Pierwsze przykazanie, jakie ten człowiek usłyszał od Jezusa. Tak, dokładnie tak. Idź do domu swego, do rodziny i powiedz im, jak wielkie rzeczy uczynił cię Bóg i jak się nad tobą zlitował. Pierwsze przykazanie, które Bóg przez Jezusa kieruje do tego człowieka: wróć do swoich, pokaż im się i powiedz, kto to zrobił, jak wielki jest Bóg, jak zmienił, przemienił moje życie. Złóż świadectwo o tym, bądź świadectwem dla swojej rodziny. Od tego zaczynamy. Od tego zaczynamy, od swojej rodziny. Kiedy otworzymy Biblię, w Biblii możemy wyczytać o wielu tak zwanych bohaterach wiary, prawda? Że ludzie, którzy zmienili bieg historii, byli bohaterami wiary, zaufali Bogu, tak? Uchwycili się, zaufali Bogu na słowo. Chociaż wszystkie okoliczności mówiły, że nie ma sensu wierzyć, że to jest coś, co sobie wymyśliłeś. Jest taki bohater biblijny, który miał najmniejszy zbór. Można powiedzieć, że zapisałem sobie, że miał nierozwijającą się grupę domową. Nierozwijająca się grupa domowa, najmniejszy zbór, głosił kazania przez 100 lat i nikt się nie nawrócił. I Biblia go przedstawia, że to jest człowiek godny naśladowania, bohater wiary. Wyobrażasz to sobie? 100 lat służysz, nikt się nie nawraca, większość świata mówi, że ci odwaliło równo, tak? Śmieją się prawie codziennie z ciebie. Chcielibyście być takim bohaterem wiary? Pastorze Sebastianie? Taki bohater wiary. O kim mowa? Biblia go stawia jako bohatera wiary. Nie zbawił świata. To tak, jak to? Bohater, to on zbawia świat. To on jest gotowy, on zmienia wszystkich dookoła. Prawda? On wszędzie dotrze, on każdemu pomoże. Prawda? Jest taki bohater. A tutaj pomógł 7 osobom. Żonie, 3 synom i żonom 3 synów. No i sobie pomógł. To ważne w tej historii. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 7 wersecie czytamy: przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni arkę dla ocalenia rodziny swojej. Za szybko to przeczytałem, przepraszam. Arkę dla ocalenia rodziny, sąsiadów, rodziny z innych miast i z innych krajów. Macie to? Dla kogo budował arkę? Dla swojej rodziny. Bóg do niego przyszedł, wszedł z nim w układ, w przymierze, powiedział: Noe, znalazłeś łaskę w moich oczach. Kochasz mnie i idziesz za mną. Dlatego uratuję ciebie i twoją rodzinę. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Więc Noe służył Bogu przez 100 lat. Przede wszystkim dla swojej rodziny. Budował arkę, był posłuszny Bogu, był wierny Bogu w pierwszej kolejności dla swojej rodziny. To nie jest tak, że Bóg nie chciał nikogo uratować. Jakby się ktoś taki znalazł, kto by zaufał Bogu i wlazł do arki, to by został uratowany. Ale nie został. Bo nikt nie zaufał. Pewnie słyszeliście nieraz o takich ludziach, kaznodziejach, ewangelistach, którzy w pierwszej kolejności służą czy robią coś, co Bóg im kazał, czy do czego ich powołał, i w pierwszej kolejności myślą o wszystkich innych. Wszyscy inni są ważni, wszystkich innych potrzeby są ważne i na końcu może, jak starczy im sił i chęci, to zajmą się rodziną. Słyszeliście o takich ludziach? Tak dbasz o domy innych, że zaniedbujesz swój własny. I ludzie wierzą, że robią Bożą robotę. Że zaniedbując swój własny dom, robią Bożą robotę. Że Bóg mnie do tego powołał. Naprawdę? Który Bóg? Może ten z Koranu? Że poświęcamy naszą rodzinę na ołtarzu służby dla Boga. I potem dzieje się coś takiego, że dzieci mają żal do Boga, nasze dzieci mają żal do Boga, bo tatusia nigdy nie było. Bo mamusia była tak poświęcona, że nie miała czasu. I mogą oglądać tatusia na YouTubie, jak głosi kazanie. O, to tata! Trochę się zmienił. Od ostatniego razu, jak go widziałem. I ludzie wierzą, że Bóg tak chce. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Kocham mój zbór w Żardowie. Naprawdę jestem Bogu wdzięczny za to miejsce, gdzie jestem. Ludzie mnie tam kochają. Może nie wszyscy, wiadomo. Ostatnio jak mi zrobili 40, bo skończyłem 40 lat, wiem, że nie widać, bo to jest lifting Ducha Świętego. To jak będziecie doświadczać Ducha Świętego, to tak to działa. Także nie używam żadnych maseczek i tak dalej. Holy Spirit only. Zrobili mi taką 40, naprawdę super. Na nabożeństwie. Zabronili mi głosić kazania, chociaż miałem naprawdę dobre. Dzisiaj, powiedzieli, dzisiaj pastorze, Tobie usługujemy. Kocham mój zbór. Ale bardziej kocham moją rodzinę. Jeżeli będzie trzeba, zostawię zbór, by poświęcić się dla mojej rodziny. Bo wierzę, że to jest Boża wola. Bo Chrystus ukochał Kościół i umarł za Niego na krzyżu. W pierwszej kolejności, pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan, Chrystus ukochał Kościół. Miłość Jezusa w pierwszej kolejności dociera do Kościoła. I ja mam tak kochać moją żonę i moją rodzinę. W pierwszej kolejności mam być gotowy poświęcić się, umrzeć za rodzinę. Tak? Czy Noe mógłby tak powiedzieć? Noe tak mógł powiedzieć jak pewien lider i ojciec, który spotkał się ze znajomym i ten znajomy ze złością w głosie powiedział: słuchaj stary, próbowałem wczoraj do ciebie zadzwonić, ale miałeś wyłączony telefon. Ja miałem ważną służbową sprawę do ciebie. Jak mogłeś wyłączyć telefon? Jezus, w którego wierzysz i którego naśladuję, jest zawsze dostępny. Więc ty też powinieneś być zawsze dostępny. Ten lider i ten ojciec odpowiedział: do godziny 18 mogę za ciebie umrzeć. Ale po 18 umieram już tylko za swoją rodzinę. Wolę być nikim w świecie, ale kimś dla swojej rodziny. Bo Bóg tak chce. Wolę być nikim w świecie. Nieznany. Nielubiany. Kto to jest w ogóle? Ale chciałbym, żeby mój syn, moja córka i moja żona wiedzieli, kim jestem. I patrząc na mnie, wiedzieli, że taki jest Bóg. Że taki jest Chrystus. To największa porażka, którą mogę odnieść, to, że zbawię cały świat, a moją rodzinę zaniedbam. To jest największa porażka. I dlatego Noe jest największym bohaterem. Bo zbawił rodzinę, a nie świat. I to jest największe bohaterstwo. David Ravenhill, taki naprawdę Boży mąż, jakich dzisiaj chyba już nie ma. Może w Żyradowie by się kilku znalazło. David Ravenhill wypowiedział takie słowa. Nie ma większego oskarżenia przeciw mężowi Bożemu, niż to, że sprostał potrzebom innych, lecz zawiódł przy wychodzeniu naprzeciw potrzeb swojej rodziny. Nie ma większego oskarżenia. Nie ma większego zaniedbania. Nie wiem, czy czytaliście książkę Człowiek z nieba? O bracie Junie. I w tej książce on opisuje generalnie niesamowity taki Boży apostoł, taki człowiek, który w pełni poświęcił się dla Chrystusa, żeby nieść Ewangelię narażając swoje własne życie. Wiele lat był w więzieniu, w ciągłym takim biegu, angażowaniu się, żeby Kościół chiński rozwijał się, żeby Chińczycy poznawali Jezusa. I pewnego razu odwiedzał w kantonie taką starszą siostrę, która miała dla niego takie prorocze słowo. I wzięła go na bok i powiedziała do niego od Boga: słuchaj, Jun, powinieneś nie tylko kochać Pana, ale od dziś powinieneś kochać swoją żonę i być u jej boku. I kiedy ona mu to przekazała, on wiedział, że ma rację. Ponieważ Bóg wcześniej go przekonywał do tego i ostrzegał, że jeśli nie zmieni swoich priorytetów, to straci rodzinę. Ponieważ dla niego rodzina nie była priorytetem wtedy. Pragnienie głoszenia Ewangelii, pragnienie budowania Kościoła, to jest Boże pragnienie. Ale musi mieć właściwe miejsce w naszym życiu. Dlatego brat Jun naucza, że po pierwsze jest miłość do Boga, po drugie jest miłość do rodziny, po trzecie jest miłość do służby. Miłość, może powiem inaczej, rodzina nie może konkurować z moją służbą. Rodzina już wygrała. Bóg to określił, nie ja. Rozumiecie? Rodzina nie może konkurować. Służba nie zaczyna się poza domem. Kiedyś tak myślałem, że służba dla Boga to się zaczyna, jak przekraczam próg domu i wtedy spływa na mnie namaszczenie Ducha Świętego, idę do służby. I Bóg mówi, no w końcu stamtąd wyszedłeś. Mogę Cię używać. Tak, to po prostu tam przekraczam próg i wszystko i wracam po prostu. Kiedyś, nie wiem, czy Ty pamiętasz, Gosiu, siedziałem sobie, to chyba była niedziela, siedzę sobie i piszę sobie, wszystkie moje zadania, odpowiedzialności związane z Kościołem, które są przede mną w tym tygodniu. I piszę, tam było chyba z 14 czy 15 punktów. I Gosia, pamiętasz to? I Gosia się tak nachyla i mówi, a w którym punkcie jestem ja? Jeszcze nie mieliśmy wtedy dzieci. W którym punkcie jestem ja? W 17? W którym punkcie jest Twoja żona? W którym punkcie są Twoje dzieci? Twój mąż? Bóg mnie nauczył. I to nie jest tak, że jestem idealny w tym, ale staram się. Chcę tego. Że moja służba zaczyna się w domu. W domu służę Bogu. Służąc mojej żonie, zmywając gary, podłogę, siedząc z dziećmi, służę Bogu. I wtedy spływa na mnie moc Ducha Świętego, bo Duch Święty mnie w tym wspomaga, żebym był cierpliwszy, łagodniejszy, żebym objawiał Chrystusa. Wierzycie w to? Naprawdę tak może być? Że w domu mogę przeżywać większą moc Ducha Świętego niż w niedzielę na nabożeństwie u baptystów? Tak, to masz rację, to zły przykład. Nie, my jesteśmy innym kościołem. Tak? Może tak być? Że nie muszę iść na nabożeństwo, żeby się zbudować i poczuć moc Jezusa. W domu mogę to robić. To jest ta przemiana, która ma się zajść w mojej głowie. Że Bóg jest ze mną w domu, tutaj, z moimi dziećmi. Kiedy się bawię, kiedy coś robię w domu, Bóg tam jest. Tak samo jak w niedzielę na nabożeństwie. I tu mogę służyć. prostych rzeczach, w tych bardziej takich, które kierują nasze myśli na Chrystusa. Kiedyś pastor Michał Szlachetka mi opowiadał właśnie, bo on jest takim kurem domowym. Jego żona pracuje, on jest pastorem i generalnie siedział w domu. Jest takim kurem domowym. I on mówi a propos tego, że właśnie jak Bóg działa w domu, że największe objawienia na temat Boga to miał właśnie przy dzieciach. I pewnego razu przewija swoją córeczkę, tak, która się tam zwaliła w pampersa. No i wiecie, nie ma ochoty tego robić. Tam jest po prostu taka niespodzianka a propos jedzenia. Taka po prostu i otwiera te pampersy. Nie no, mogłem teraz być gdzieś, głosić Ewangelię, modlić się o ludzi, uzdrawiać chorych, wypędzać demony. Ja muszę to tak. I wtedy Duch Święty do niego przemawia. A ile razy ja ciebie oczyszczałem z gorszych brudów? Jaka to jest prawda na temat Boga? Że Bóg nie brzydzi się nami. Nie brzydzi się ufajdać sobie rąk świętych swoich przy nas. Kiedy my jesteśmy zafajdani w grzechu. Że Bóg ubrudził sobie ręce, przychodząc do mojego życia. A więc Bóg może działać w domu, jeśli my jesteśmy otwarci, wiecie, bo to jest ważne, żeby mieć tą świadomość. Bóg tu może działać w moim domu. Panie, ucz mnie dzisiaj. Jestem z dziećmi, jestem z żoną, jestem z mężem, z teściową. Boże, ucz mnie, tak? Ucz mnie miłości, ucz mnie cierpliwości, ucz mnie tego, jaki Ty jesteś. Niesamowite. To się nagrywa, tak? To dobrze, bo to są rzeczy, które aniołowie pragną wejrzeć. Takie żarty. Okej, okay, może tylko sprawdzimy, ile już mówię. 52 minuty dopiero. Zaraz skończymy tą sesję. Tak? Ktoś... Już muszę kończyć. Duch Święty mówi, że muszę kończyć. To jest prawda. Muszę wam przyznać, że moja żona jest szybsza od Ducha Świętego. Naprawdę. Ja czasami robię różne rzeczy, mówię czasem takie rzeczy na kazaniu. Jakbyście niektórych posłuchali, jakby ktoś tak wyciągnął z kontekstu, puścił wam na YouTubie, to byście nie chcieli mnie słuchać. Naprawdę. Nie opowiem tu tych rzeczy, bo jest moja żona. Gdyby jej nie było, bym wam powiedział. I czasami mówię takie rzeczy i po prostu uważam, że to było naprawdę świetne. Mówię, kurczę, ale to był naprawdę od Boga. Jestem tego pewien. Wracam do domu, taki jestem zbudowany, halleluja. No i moja żona ze mną siada i mówi, słuchaj, co ty powiedziałeś? Co ty zrobiłeś? I mi mówi. I mi się oczy otwierają dopiero. Dlatego mówię, że jest szybsza od Ducha Świętego. Bo zanim Duch Święty mi otworzy oczy, to moja żona już to zrobi. Taki prezent, tak. No jest Hezer Kenegdo. Okej. Okay. Idziemy do przodu. Jasnym, czytelnym kryterium, wymogiem bycia liderem w kościele jest mówić innymi językami i przynajmniej mieć 3 uzdrowienia zaliczone. Potwierdzone przez lekarzy. Tak? Mówić językami, 3 uzdrowienia. Możesz być liderem. Znacie to? Ja znam, ale nie z Biblii. Niektórzy takie kryteria ustalają. Jeszcze dobrze, że jak się modlisz, to tak co parę słów, żebyś powtarzał aleluja. Modlisz się i aleluja. Oj, aleluja. I już możesz być liderem. W niektórych kościołach tak jest. Ale w Bożym Kościele, który wy reprezentujecie, w Bożym Kościele jest taka mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup to przełożony, zarządca, przywódca, ten, który troszczy się, zarządza, dba o Kościół. Tak? Kto pragnie takiej pracy? To jest dobra praca, to jest dobra ambicja. Tak? Ale jeśli chcesz być biskupem, to musi to być człowiek nienaganny. Mąż jednej żony. Trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny. Dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby się wzbić w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Mamy tutaj 4 kryteria. Niektórzy mówią 3. Pierwsze kryterium to jest charakter. Jaki człowiek ma charakter? Czy ma taki charakter? Nienaganny, wierny, przyzwoity, gościnny. Charakter, nie charyzma. Od charakteru zaczynamy. Tak? I drugie kryterium zaraz, albo to samo, połączone może, charakter i to, jaki jesteś w domu. Że dobrze własnym domem zarządzasz. Że jesteś wierny żonie czy mężowi. Że trzymasz w posłuszeństwie dzieci, że masz na nich dobry, pozytywny wpływ. Zobaczcie. To Duch Święty kieruje, jakich mamy szukać ludzi, jeśli myślimy o kimś, kto ma być liderem, przywódcą w Kościele. Najpierw na to musimy zwrócić uwagę. I kiedy u nas wybieramy starszych zboru, tak? Tych, którzy będą czuwać nad zborem, to wiecie, co ja robię? Co robiłem? Najpierw rozmawiam z ich żonami. Pytam się, czy on jest liderem w domu? Czy czyta Biblię? Widzisz, że czyta Biblię? Jest człowiekiem modlitwy? Troszczy się o wasze potrzeby? Modli się o was? Służy wam? Jaki jest w domu? Powiedz mi szczerze, ja nikomu nie powiem. I niektóre żony mówią, on się modli tylko wtedy, jak biegnie na pociąg. Panie, pomóż mi zdążyć! I czasami Bóg odpowiada. No i weź takiego człowieka, powołaj na starszy. Ale w zborze on ma mądre pomysły. Głośno się modli. W ogóle to jedyny facet w pobliżu. A więc najpierw od domu zaczynam. Czy on jest liderem w domu? I czy żona może to potwierdzić? I potem się pytam, oczywiście zakładam, że ona jest chrześcijanką, tak? I mówię, a czy ty byś chciała, żeby on stanął na czele zboru? Widzisz go w tym miejscu? Poszłabyś za nim? A to z tego będą jakieś pieniądze, pastorze? Ja mówię, nie, nie będzie. Wy będziecie musieli więcej dawać jeszcze. On mówi, to nie. To zdecydowanie. Nie, to mam poznanie, że nie. Ale zobaczcie, pogadać z żoną, pogadać z rodziną, tak? I wszystko jasne. I nawet nie trzeba się pytać Ducha Świętego. Bo rodzina powie. Duch Święty już powiedział. Jeśli on w domu nie jest liderem, nie widać w nim, że on szuka Boga, że on się troszczy, służy, tak? Prowadzi tą rodzinę, tłumaczy Boże Słowo, tak? To już jest jasne. Nie idziemy dalej w ogóle. Najpierw dobry mąż i ojciec, a potem dobry lider Kościoła. Tak uczy tutaj Paweł. Najpierw dobry mąż i ojciec, żona i matka, syn i córka, kiedy jeszcze może są w pobliżu rodziców, a potem dobry lider.